Jak wielki jest Bóg. Pamiętamy taką pieśń, śpiewaliśmy. Jak wielki jest Bóg, cudowny nasz Pan. Bóg jest naprawdę wielki, naprawdę wspaniały. Dlatego powinniśmy to rozważać w życiu naszym i patrzeć, co to nam daje i w jaki sposób to nas zmienia. Na początek czytajmy Słowo Boże, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Efezjan, pierwszy rozdział od 16 do 20 wersetu. A Słowo Boże mówi tak: Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził Go po prawicy swojej w niebie. Paweł modlił się, i to wyraźnie jest pokazane w tej modlitwie, modlił się o Kościół i to modlił się takimi słowami: Niechaj Bóg objawi wam nie tylko wielkość Chrystusa w czasach przeszłych, ale i obecną Jego wielkość. Co jest niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę, że Bóg był wielki wtedy, kiedy chodził po tej ziemi, kiedy czynił wielkie cuda. Ale Bóg jest wielki po dzień dzisiejszy. Tak samo wielki. Bóg się nigdy nie zmienia. Bóg jest wczoraj i dzisiaj ten sam i na wieki. Cały czas będzie miał tą samą moc i tą samą miał, tą samą ma i tą samą moc będzie miał. Kościół ma wielki szacunek dla Chrystusa, który chodził po ziemi, który był w Galilei, który był synem Marii, który nauczał i czynił cuda. Zawsze Kościół podziwia tego Jezusa Chrystusa, który tutaj na ziemi czynił tak wielkie rzeczy. Nigdy nie przykrzy nam się mówienie czy słuchanie o tym i opowiadanie o wielkości Jezusa z Nazaretu. Jak wiele cudów doznajemy, kiedy modlimy się o uzdrowienie i mówimy w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Jak wielkie rzeczy doświadczamy, jak demony uciekają pod wpływem tego, w jaki sposób Jezus Chrystus jest wymieniany w swojej mocy. Jak Jezus Chrystus wyganiał demony, przeciwstawiał się stanowczo wszelkim pokusom, otwierał oczy ślepych, otwierał uszy głuchych, sprawiał, że sparaliżowani skakali z radości, uzdrowił uschłą rękę, uzdrawiał z trądu, zamieniał wodę w wino, karmił tłumy ludzi kilkoma chlebami i rybami i wzbudzał z martwych ludzi. To są naprawdę wielkie rzeczy, ale w tym samym czasie nakładamy jakby ograniczenia na tego wielkiego Zbawiciela, który czyni cuda. Opracowaliśmy sobie teologię, która czyni go Panem sfery duchowej, ale nie tej naturalnej, tu, w tym świecie, ale w sfery duchowej. Jakby odnieśliśmy całe działanie Jezusa Chrystusa do tego, co się dzieje w świecie niewidzialnym. Na przykład wierzymy, że On może przebaczyć nasze grzechy, uspokoić nasze nerwy, zdjąć z nas poczucie winy, dać nam pokój i radość, zaoferować nam życie wieczne, a to wszystko jest w świecie niewidzialnym. W świecie niewidzialnym. Ale niewielu z nas zna Go jako Boga sfery naturalnej, Boga codziennych spraw, Boga naszych dzieci, naszej pracy, naszych wydatków, naszych domów i naszych małżeństw. jak bardzo często odnosimy go do takich duchowych przeżyć, do jakichś tam duchowych potrzeb czy duchowych problemów w naszym życiu, a jak często myślimy o tych naszych zwykłych ludzkich sprawach i myślimy, o, my musimy te wszystkie nasze sprawy wziąć we własne ręce, bo inaczej nic z tego nie będzie. No co, Bóg nagle przyjdzie tu na ziemię i zacznie zajmować się moimi codziennymi sprawami? Musimy doświadczać tego Boga, tego Jezusa Chrystusa, który kiedyś w Nazarecie żył, który po tamtych ziemiach chodził i fizycznie wykonywał pewne dzieła, które były zupełnie nadprzyrodzone i nadzwyczajne dla wszystkich ludzi. I przenieść to na dzisiejszy czas, w którym my żyjemy i zobaczyć, że to wszystko naprawdę działa. Nadal działa, jak wtedy działało, tak samo i dzisiaj też działa. Potrzebujemy objawienia tej mocy Chrystusowej, którą pokazał, kiedy został wzbudzony z martwych. Moc Chrystusowa, która ujawniła się, kiedy Jezus Chrystus powstał z martwych. Jezus Chrystus był potraktowany jako zwykły człowiek. W tym przypadku jako zwykły przestępca. I czy pokazał swoją moc, kiedy powiedzieli do niego, był przybity do krzyża, stąp z krzyża, uwierzymy tobie. Zrobił coś wtedy Jezus Chrystus? Może w tym czasie się stęknął, że zabolało mu akurat mocniej coś. Ale nic nie zadziałał, a mógł poprosić Ojca i Legion Aniołów. Ileś tam legionów aniołów mogło stąpić i wyratować go. Czy objawił swoją moc w tym czasie? Nie, w tym czasie nie. Ale czy ten Jezus Chrystus, który został zdjęty z krzyża, został położony do grobu, fizycznie został położony do grobu, a duchowo stąpił do piekła. Dlaczego? No bo cały grzech całego świata na niego został złożony i z takimi grzechami, gdzie on mógł się znaleźć? No tylko w piekle. I tu dopiero jest widzialna jego moc. Potężna moc. Czy cała moc piekła mogła zatrzymać tego jednego człowieka w piekle? Nie mogła. W żaden sposób nie mogła go zatrzymać. Przez całą moc piekła Jezus Chrystus przebił się i wyszedł stamtąd. Nie wyszedł jeszcze sam. Powiódł za sobą jeńców. I Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. Potrzebujemy objawienia tej mocy Jezusa Chrystusa dzisiaj, tu i teraz. Teraz Jezus siedzi po prawicy Boga Ojca i ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Ma wszelką moc na niebie i na ziemi. W Efezjan 1:22 jest powiedziane i wszystko poddał pod nogi Jego. Bóg Ojciec wszystko poddał pod nogi Jego, pod stopy Jego. Jezus Chrystus ma taką moc, że wszystko ma pod stopami. A więc On panuje nad wszystkim. On jest potężny i wielki w swojej mocy i w swoim działaniu. Duch Święty wyraźnie mówi do naszych serc, że Jezus nigdy nie miał więcej mocy niż ma jej teraz. Wydawałoby się, że wtedy, kiedy zmartwychwstawał, wychodził z piekła, miał większą moc. Nie. Nigdzie w Słowie Bożym nie jest powiedziane, że Jezus Chrystus wtedy miał większą moc. On miał wtedy wielką moc, potężną moc, największą moc. Dzisiaj ma taką samą moc. Dokładnie taką samą moc. I on działa w tej mocy potężnej i dzisiaj. Słowo Boże mówi w Efezjan 1:21, on jest ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Jezus Chrystus ma taką potężną moc, która na zawsze już nie ma ograniczenia czasowego, ona zawsze taka będzie. Potężna moc. Czy my ufamy tej mocy, że Jezus Chrystus w tej chwili, na tym miejscu, dzisiaj, tutaj, teraz ma tą samą moc, która sprawiła, że zmartwychwstał? Musimy tego być pewni, dlatego że Bóg na to oczekuje. Abyśmy wiedzieli, że Jezus Chrystus jest ponad wszelką moc. Jeżeli naprawdę w to wierzymy, to oznacza to dla nas coś naprawdę wspaniałego. Jeśli wierzymy, że Jezus Chrystus dziś ma taką samą moc, to jest coś dla nas wspaniałego. To jest dobra nowina. Ten, który zwyciężył śmierć, ma wszelką moc. Wszelką moc. Nie ma większego dowodu na moc Chrystusa na ziemi niż ci, których wzbudził z martwych. Nie ma większego dowodu na to, że Jezus Chrystus ma tak potężną moc, jakim świadectwem są ci ludzie, których z martwych wzbudził. Jana 5:21 mówi, albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia kogo? Tych, których chce. A więc od Jezusa Chrystusa zależy, czy ktoś zmartwychwstanie, czy coś zmartwychwstanie, czy coś powstanie znowu do życia. Musimy mieć tą nadzieję, oczekiwać, a od tego, jak Jezus Chrystus chce, te rzeczy będą się działy. Pamiętamy człowieka, który przyszedł do Jezusa Chrystusa i powiedział, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Co Jezus Chrystus powiedział? A nie, nie chcę, nie tym razem. Jezus Chrystus tak nie odpowiedział. Jezus Chrystus powiedział, chcę, bądź uzdrowiony. I co się stało? I został uzdrowiony. I to jest to, na co my mamy oczekiwać. Na to, żeby Jezus Chrystus chciał coś zrobić. Nie to, jak ten mężczyzna, który przyprowadził syna opętanego, i powiedział do Jezusa Chrystusa, jeśli coś możesz, to pomóż. Co Jezus Chrystus powiedział? Jeśli się dotyczy tego, co powiedziałeś, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Widzimy? A więc możliwości nie są w Jezusie Chrystusie, możliwości są w nas. Jezus Chrystus zawsze może. Jezus Chrystus ma moc, która nie kończy się na jakichś sprawach i Jezus Chrystus tu nic niestety nie może wskórać. Jezus Chrystus może. Tylko tu jest to ta nasza modlitwa i to nasze przekonanie Jezusa Chrystusa, żeby Jezus Chrystus chciał to zrobić. Zobaczmy, jak było w przypadku innego człowieka, który powiedział, nie idź do mnie, niegodny jestem tego, powiedz tylko słowo. Ten człowiek nie miał żadnych wątpliwości, że Jezus Chrystus może. On tylko oczekiwał, żeby Jezus Chrystus chciał to uczynić. Doczekał się tego i Jezus Chrystus powiedział, o, tak wielkiej wiary nawet w Izraelu nie znalazłem. Idź, niech ci się stanie. I stało się. A więc zobaczmy w życiu naszym, nie bądźmy ludźmi, którzy żyją w wątpliwościach, czy Jezus Chrystus może. Jezus Chrystus może. Amen? Naprawdę może. Tylko my mamy Jezusa Chrystusa przekonać, aby chciał. Coś takiego uczyńmy, aby Jezus Chrystus zechciał to uczynić. A więc czyńmy to, co do nas należy, aby rzeczy naprawdę się działy. Jezus wyraźnie twierdził, że ma moc nad śmiercią. Nawet sam o sobie Jezus Chrystus powiedział w Jana 11, 25. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Jezus Chrystus o sobie powiedział, ja jestem zmartwychwstanie. A więc jeśli chodzi o zmartwychwstanie, jeśli zmartwychwstanie ma się dokonać, to Jezus Chrystus powiedział, no ja jestem zmartwychwstanie. Jeżeli coś w tobie, coś w twoich sprawach ma zmartwychwstać, ma powstać do nowego życia, to Jezus Chrystus mówi, no to ja jestem właśnie. Jeśli ja zechcę, to tak się stanie. Jezus nie tylko to powiedział, ale też to udowodnił. Czy naprawdę wierzymy słowom Jezusa? Jezus powiedział w Jana 5, 25-26, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. A więc zobaczmy, my mamy życie, ale my nie jesteśmy życiem. Jezus Chrystus jest życiem, Bóg Ojciec jest życiem, Duch Święty jest życiem, wstąpił w Duch Święty, Duch Pański w kości, w Ezechiela, pamiętamy? I co? Powstał wielki tłum. Duch wstąpił. A więc Duch Święty, Bóg Ojciec i Bóg Syn to jest życie. To jest życie samo w sobie. My nawet nie wiemy, co to oznacza życie samo w sobie. W nas jest życie. Ale jeśli życie z nas wychodzi, przestajemy istnieć na ziemi. Więc cóż to jest to życie? To jest dech życia Bożego. To jest oddech życia Bożego. Bóg tchnął w to, co ulepił z ziemi i człowiek zaczął żyć. Bo Bóg jest życiem. Pewien zasmucony ojciec o imieniu Jair przyszedł do Jezusa, aby prosić o uzdrowienie swojej umierającej córki. Pamiętamy tą historię. Przeczytajmy trzy wersety z Marka 5, 22-24. I tu jest powiedziane, i przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. A ujrzawszy go, przypadł mu do nóg i błagał go usilnie, mówiąc, córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim. I szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. Ten człowiek, Jair, reprezentuje większość chrześcijaństwa. Jest to tak wyraźnie pokazane, abyśmy wiedzieli, jak wygląda chrześcijaństwo na tym świecie. Wiemy, że Jezus jest naszą jedyną nadzieją. I w chwilach kryzysu biegniemy do Niego. Upadamy u Jego stóp i prosimy o Jego łaskę i moc. Przecież robimy to zawsze, niemalże codziennie. Błagamy Go o litość, błagamy Go o łaskę, błagamy Go o pomoc, błagamy Go o uzdrowienie. O różne rzeczy Go prosimy. Jair miał dość dużo wiary, bo prosił Jezusa, aby przyszedł, położył na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. A więc wierzył Jezusowi Chrystusowi, że Jezus Chrystus to może wszystko uczynić. Nie przyszedłby do Jezusa, gdyby nie wierzył, że Jezus Chrystus może to wszystko uczynić. Było to potwierdzenie prawdziwej wiary. Panie, ona potrzebuje tylko Ciebie. Ty masz wszelką moc. Ty możesz ją zachować od śmierci. To było to, co było w sercu Jaira. On wierzył, trzymał się mocno tego, przyszedł do Jezusa. Ty masz moc, ty jesteś wielkim Bogiem, ty uzdrów ją. Odpowiedzi na wiarę tego człowieka, co uczynił Jezus? Powiedziane jest, poszedł z nim. Poszedł z nim. Złamane serce Jaira musiało się napełnić wielką nadzieją. Ale może kołatała się w nim pewna myśl, którą bardzo często ludzie właśnie mają. Właśnie dzisiejsze chrześcijaństwo bardzo często tak myśli, tak w swoim sercu przeżywa. A co będzie, jeśli się spóźnimy? Co będzie, jeśli się spóźnimy? To wspaniałe jest mieć Jezusa koło siebie. To jest wspaniałe, kiedy Jezus jest w naszym otoczeniu, jest blisko. Ale potrzebujemy czasu. Potrzebujemy czasu. Potrzebujemy Jezusa i czasu. Gdyby Jair powiedział, że Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem, to mógłby odpoczywać w duchu i powiedzieć swojemu zatrwożonemu sercu: Jezus przewyższa czas. Nie potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję tylko Jezusa. A więc nie muszę się bać o to, czy zdążymy. Jeśli On jest zmartwychwstaniem, to nie ma żadnego problemu. Spokojnie idźmy do mojego domu. A co Jezus Chrystus na miejscu zastanie, to nie ma żadnego znaczenia. On jest życiem. Ale Jair tego nie powiedział. Wiara tylko do punktu śmierci. To nie wystarczy. Kiedy wierzymy tylko do punktu śmierci. Jezus pozwolił, aby czas upłynął, bo chciał, aby Jego naśladowcy mieli wiarę w Jego moc do wzbudzania zmartwych. Wiarę, która wychodzi poza beznadziejność, nawet poza śmierć. Nominalni wierzący, którzy stali koło łóżka tej dziewczynki, mieli właśnie taką ograniczoną wiarę. Jeżeli tylko jeszcze żyje, to jest trochę nadziei. Jezus jest pożądany i potrzebny. Jeśli jeszcze żyje, jeśli jeszcze troszkę żyje, to jest nadzieja, to potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Najprawdopodobniej ci ludzie mówili sobie tak: tak, Jezu, wierzymy, że jesteś wielkim lekarzem i uzdrowicielem i dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Wiemy, że masz wszelką moc, ale prosimy, pośpiesz się, bo ona może umrzeć w każdej chwili i wtedy już nie będziemy Ciebie potrzebowali niestety. Czy lekarz jest potrzebny, jeśli człowiek żyje, jeśli jest chory i żyje, jest potrzebny. Ale jeśli umrze, to co? Potrzebny lekarz? Potrzebny, żeby wypisać akt zgonu. Do tego tylko jest potrzebny. Jako pracownik biura, który wypisuje, że człowiek nie żyje, już się nic nie da zrobić. I oni tak właśnie traktowali Jezusa Chrystusa. Ci, którzy byli przy łóżku tej dziewczynki, tak właśnie traktowali Jezusa Chrystusa. Pośpiesz się, błagamy. To była ich wiara. Jaka to jest wiara? To jest wiara tylko do punktu śmierci. I wierzymy tylko do grobu. Kiedy okoliczności wskazują, że wszystko stracone, ta wiara umiera. Nie ma tej wiary. Kiedy umiera wiara, nie ma też żadnej nadziei. I co się okazało? I okazało się, że ta dziewczynka umarła. Ludzie sprawdzają jej puls i ogłaszają, że nie żyje. Ta mała wiara, którą mieli ci ludzie, teraz ich opuściła. Pierwszym punktem przygotowania do pogrzebu było powiadomienie uzdrowiciela Jezusa Chrystusa, że już jest niepotrzebny. Więc wysłali posłańca z takim poselstwem. Marka 5:35. Córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Te słowa brzmiały tak ostatecznie, twoja córka umarła. Czy takie słowa rozbrzmiewają czasem w naszych uszach? Że już nie ma nadziei? Twoje małżeństwo umarło, nie truć Jezusa. Twoja służba umarła, nie truć Pana. Twoje dziecko jest martwe w grzechu, nie truć Chrystusa. Twoja relacja z ukochaną osobą umarła. Te przeraźliwe słowa dla Jezusa nie znaczyły absolutnie nic. Bo Jezus nigdy nie rezygnuje z umarłych. Jezus nigdy nie rezygnuje z umarłych. Już w raju Bóg powinien zrezygnować z umarłych, bo powiedział, jak sięgniesz po ten owoc i będziesz jeść, to śmiercią umrzesz. Przychodzi, a oni jedli. To dla mnie umarliście, dla mnie nie istniejecie. Czy tak Bóg zrobił? Wygonił ich z raju i ich zbawił. No taka jest prawda. A więc nie był przerażony ich śmiercią, tylko zrobił wszystko, żeby ich uratować. Jezus jest zmartwychwstałym życiem. On jest tym zmartwychwstałym życiem. Ciekawe, że w języku greckim troszkę to inaczej należałoby oddać ten werset 36. On brzmi tak. Jezus, jakby nie słysząc tego, co było powiedziane, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. Inaczej mówiąc, Jezus nie zwrócił w ogóle uwagi na to, że oni powiedzieli, ona umarła, nie truć nauczyciela. Jakby nie zwrócił uwagi w ogóle na to, co było powiedziane. Jakby nie słyszał tego, co było powiedziane. Ale czy nie słyszał? Słyszał. Bo powiedział do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. Ja nie jestem człowiekiem, który tutaj jest po to, żeby zakomunikować ci, że ja już nic jednak nie będę mógł zrobić w sprawie twojej córki. Ty wierz, bo ja jestem życiem. Zobaczmy, jak wielkie zwątpienie jest w słowach tych, które wypowiedziane zostały przez posłańców z domu Jaira. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Inaczej mówiąc, czemu mu jeszcze zawracasz głowę? Już jest za późno, już jest po wszystkim. Inaczej mówiąc, po co się jeszcze upierać, skoro wszystko jest skończone? Sprawa jest skończona. Pozostawcie tą dziewczynkę w spokoju, ona nie żyje. Ale żadna sprawa, żadna osoba nie jest skończona u Jezusa. Musimy to przyjąć do serc naszych. Nikt nie jest skończony. U nas niektórzy ludzie w wyniku jakichś tam postępków są skończeni. Są skończeni. Ale u Boga żaden człowiek nie jest skończony. Bo Bóg każdego człowieka chce wyratować. Gdyby Jair usłuchał tych wątpliwości, to powiedziałby do Jezusa mniej więcej tak. Dzięki Ci, Panie. Wiem, że dobrze chciałeś. Może wszystko by się dobrze skończyło, gdyby nie ta niewiasta z krwotokiem, która dotknęła skraju Twojej szaty i wszystko opóźniła. Ja naprawdę miałem wiarę. Wiedziałem w swoim sercu, że gdybyś dotarł do mojego domu, kiedy jeszcze oddychała, to by nie umarła. Co nam to przypomina? Dokładnie to, co powiedziała Marta do Jezusa w sprawie Łazarza. Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł nasz brat, Łazarz. Gdybyś tu był, ale nie byłeś, więc już jest po wszystkim, już jest za późno. Już jest w grobie. Cuchnie już. Nic się nie da zrobić. Zastanówmy się, dlaczego w naszym życiu jest tyle zamieszania, tyle smutku i płaczu. Dlatego, że nie wierzymy, że Jezus może przywrócić do życia to, co umarło. Nie wierzymy, że Jezus wie, co robi. Nie wierzymy w to, że On wie, co robi. Jakby zdawało się, że chcemy powiedzieć, że Jezus Chrystus nie wie tego, co robi. Ty nie wiesz, co robisz. Nie wierzymy, że Jezus ma plan, który daje życie. Myślimy, że On się spóźnił, że sprawy posunęły się już za daleko i nic się nie da zrobić. Nie możemy uwierzyć, że Jezus nadal działa tam, gdzie my już zrezygnowaliśmy. Chciałoby się spojrzeć na tych wątpiących ludzi pod domem Jaira, i zacząć krzyczeć do nich. Z czego się śmiejecie? Pamiętamy, że oni się śmiali, jak Jezus Chrystus powiedział, nie umarła, ale śpi. Co ty z nas głupich robisz? Czy myślisz, że my nie potrafimy rozpoznać, kiedy człowiek śpi, a kiedy umarł? I śmiali się z niego. Chciałby się powiedzieć, czego się śmiejecie? Dlaczego zrezygnowaliście? Trzymajcie się i zaufajcie Mu. On ją może wzbudzić z martwych. On ją wzbudzi z martwych. To był Jego plan cały czas, od samego początku. Zadajemy sobie pytanie, czy to jest ten modlący się tłum, który oczekiwał na przyjście Jezusa i mówił, On jest odpowiedzią na nasz problem. Teraz naśmiewają się z Niego i ignorują Go. Dla nich jest On tylko jednym z ludzi. Jednym z ludzi. Jeśli nie traktujemy Jezusa Chrystusa jako Pana mającego potężną moc, nie ma większej mocy. Chciałbyś opowiedzieć we wszechświecie, ale Bóg ogarnia więcej niż wszechświat. A więc nie ma większej mocy nigdzie, jak moc Boga, Ojca, Boga, Syna i Boga Ducha Świętego. Dla nich jest on tylko jednym z ludzi. Pamiętamy, że pewien człowiek przyszedł do Jezusa i powiedział: nauczycielu dobry. A Jezus Chrystus jak zareagował? Dlaczego mnie nazywasz dobrym? Tylko Bóg jest dobry. Czy Jezus Chrystus przez to chciał powiedzieć, że ja nie jestem Bogiem, więc nie nazywaj mnie dobrym? Nie. Nie to Jezus Chrystus chciał powiedzieć. Jezus Chrystus chciał zapytać, jakie jest uzasadnienie tego, że mówisz do mnie dobry? Jeżeli uznajesz mnie za Boga, to mówisz właściwie, nauczycielu dobry, bo jestem nim. Ale jeżeli nie uznajesz mnie za Boga, tylko jednego z ludzi, tak jak ci ludzie tu traktowali Jezusa Chrystusa, to nie mów do mnie dobry. Mówimy do Jezusa Chrystusa dobry, bo wiemy, że On jest Bogiem. Uznajemy Go za Boga. I tak traktujmy Go w życiu. Nigdy nie traktujmy Jezusa Chrystusa jak człowieka, który nie wszystko może zrobić. Owszem, może dużo, ale nie wszystko. W tym świecie spotykani byli przez wieki ludzie, którzy byli uzdrowicielami. I oni naprawdę dużo mogli zrobić. Potężne uzdrowienia przez ich służby się działy. Czy mogli wszystko zrobić? Nie. Był na ziemi tylko jeden człowiek, który mógł zrobić wszystko. A to jest Jezus Chrystus. On może wszystko uczynić. Często jednak w naszym życiu my jesteśmy tak samo winni, jak ci naśmiewcy, którzy pod domem Jaira śmieli się z Jezusa Chrystusa. Kiedy nam się wydaje, że o w tej sprawie to Bóg nie może zrobić. Prosimy, prosimy i nie może zrobić. My również wołamy do Boga w naszych kłopotach i żądamy od Boga odpowiedzi, zanim będzie za późno. A kiedy odpowiedź nie przychodzi, zamieniamy się w żałobników. Drżymy przed mocą diabła. Jak gdyby demony zwyciężyły, jak gdyby Jezus został pokonany, a demony odniosły zwycięstwo. Czasami złe przychodzi w gorsze i wreszcie mówimy, to już koniec. Już za późno. Wszystko skończone. Z jakiegoś powodu Pan pozwolił, aby zaistniała taka sytuacja. On już w tej sytuacji nic nie poradzi. Niektórzy wierzący ludzie zastanawiają się. Sam słyszałem, jak się wypowiadali na ten temat. A co Bóg zrobi ze zmartwychwstaniem tych ludzi, którzy spłonęli w pożarze, tylko proszek z nich został. Albo umarli i spalili ich i do urny włożyli. No jak zmartwychwstaną? No jak? To jest wiara w niemożność Jezusa Chrystusa. W brak mocy Jezusa Chrystusa. Tacy ludzie do niczego nie dochodzą. Nic nie osiągają. Czasami mówimy już koniec. Nie wystarczy miłować, służyć i oddawać nam, naszemu Panu cześć, tylko do punktu beznadziejności. Czynimy to do punktu beznadziejności. Jak przychodzi całkowita beznadzieja, wtedy rozkładamy ręce. No z tym to już Bóg nic nie może zrobić. A co z zaufaniem? Zaufaniem Jemu teraz. Kiedy wszystko wygląda na to, że na przykład już nigdy nie dostaniemy pracy. No i co teraz? Jak teraz będzie? Skoro w naszym kraju 90% ludzi nie ma pracy, no to ja jestem w beznadziejnej sytuacji, jak nie mam pracy. Albo kiedy wszystko burzy się ze wszystkich stron, zawala się wszystko dookoła nas. Kiedy po ludzku wydaje się niemożliwe, aby można było to przeżyć. A gdyby tak Jezus wszedł do naszej obecnej sytuacji, teraz, kiedy jesteśmy w takiej beznadziejnej, ograniczającej nas sytuacji, co by tam znalazł? Jak byśmy na Jezusa Chrystusa obecnej zareagowali? Czy nadal byśmy się smucili? Czy nasze serca nadal burzyłyby się? Czy powiedzielibyśmy do Niego: Panie, to wygląda beznadziejnie. Już miałem zrezygnować, ale Ty jesteś tym samym dzisiaj, jaki byłeś w domu Jaira. Ty możesz uzdrowić ten problem. Ty możesz wyprowadzić życie ze śmierci. Kiedy Jezus wreszcie uczyni ten cud, na który czekamy, to czy będziemy wtedy na zewnątrz z szydercami? Czy może wewnątrz z Jego wiernymi przyjaciółmi? Zastanówmy się, bo warto się zastanowić. Jezus Chrystus nas często doświadcza i daje nam takie sytuacje zupełnie bez wyjścia. A kiedy do Niego wołamy, modlimy się, prosimy, nie odpowiada. Zastanawiamy się i wołamy do Boga: Panie, przedtem wystarczyło, że tylko krótką modlitwą się pomodliłem i od razu przychodziło Twoje rozwiązanie. Czemu teraz nic nie przychodzi? Czemu teraz wołam od pół roku, czy od roku wołam, proszę i nic, i nic. Co pozostaje? Zrezygnować. Wycofać się. Już mam dosyć tych modlitw. Dzień w dzień się modlę i wołam, poszczę, czytam słowo Twoje i modlę się znowu i modlę się i co? I nic. W jednej sprawie modliłem się do Pana, modliłem się tak gorliwie, się modliłem. W końcu po modlitwie w zborze przyszedłem do domu, a to było wieczorem, jak się modliliśmy na tym miejscu. Przyszedłem do domu i nie położyłem się spać, tylko całą noc chodziłem i się modliłem do rana. Rano stanąłem na kolana i dalej się modliłem. I co? Nic. Po prostu nic. Bóg nieraz doprowadza ciebie do takiego stanu, że twoje modlitwy wznoszą się do góry, odbijają się od sufitu i chlap na podłogę. I co? I nic. Trzeba wreszcie zrezygnować. Dlaczego Jezus Chrystus to robi? Jak On może tak nie słyszeć, że wołam? Jak może? I zaczynamy go oskarżać. A Jezus Chrystus czeka. Czy chcesz być z szydercami tam na zewnątrz, którzy zaczynają wtedy kpić? Podam świeżą sprawę. Modlimy się o pokój na Ukrainie. Modlimy się, żeby skończyła się wojna. I co? Trzeba przestać się modlić, bo nic nie wychodzi. No właśnie. A jeśli Bóg to zaplanował, żeby tak było? Ja nie mówię, że Bóg rozpoczął, ale dopuścił, żeby szatan zaatakował. Bóg zna czas, kiedy to się skończy. A dlaczego Bóg tak czyni, że to już się nie skończyło, że już jest 300 dni? Jeszcze tylko 65 dni i będzie rok? Dlaczego? Zna ktoś odpowiedź? Bóg zna odpowiedź. I nie nasza to rzecz określać Bogu czas. Podobnie jak z tą sprawą dzieje się z wieloma sprawami w naszym życiu. Że Bóg pewne rzeczy dopuszcza. A naszą rzeczą jest ufaj tylko i wierz. Przyjdzie Boży czas i rzeczy będą się działy. Będą się działy. Mnie Bóg uczył też w jednej sprawie. Kiedy prosiłem, aby dał mi dar mówienia innymi językami. I trwało to kilkanaście lat. Nigdy nie zrezygnowałem z proszenia Boga. Aż wreszcie tak mi dał, że był taki czas, że tu na nabożeństwie nie mogłem się z wami dogadać. Mówiłem cały czas na językach. Nie mogłem przejść na polski język. Przyszedłem do domu i zacząłem wreszcie prosić Boga, bo nie mogłem z żoną się dogadać. Wieczorem po nabożeństwie przyszedłem do domu i cały czas mówiłem na językach. Ona mnie o coś pyta, a ja jej na językach odpowiadam. Dziwna sytuacja. Nie wiem, czy to w nagrodę, że tyle czasu czekałem, czy o co w tym wszystkim chodziło, nie wiem. Ale Bóg ma swoje drogi. Dlatego nas uczy. A my mamy być podporządkowani temu, co Jezus Chrystus czyni. Amen. I taka jest prawda. Dlatego modlimy się. Dlatego wołamy. I dzisiaj na przykład będziemy o służby wołać. Ale wiecie, w bardzo taki szczególny sposób będziemy o służby wołać. Bardzo dużo ludzi w służbach, w zborze po prostu jest chorych. A święta się zbliżają. Potrzebni są, żeby śpiewać, żeby grać, żeby głosić. Do wszystkiego są potrzebni. A nawet posprzątać tutaj, nawet dopilnować porządku wszystkiego. Do wszystkiego są słudzy pańscy potrzebni. I dzisiaj będziemy się modlić, żeby Bóg dał im zdrowie.